Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Dzisiejszy odcinek jest dość nietypowy, ponieważ stanowi nagranie szkolenia, które prowadziłem wczoraj w Poznaniu w ramach cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych. Dokładniej jest to fragment dotyczący jednego z przepisów sankcjonujących uchybienia wykonawcy w toku wykonywania robót budowlanych, artykuł 635 Kodeksu Cywilnego, który stosowany odpowiednio do umów o roboty budowlane, wskazuje, jak może zadziałać zleceniodawca robót i w jakich przypadkach nieterminowości może zadziałać. Zapraszam serdecznie do odsłuchania odcinka. Odstąpień. Zaczniemy od odstąpień z uwagi na termin. Dla osób czujnych wskazówka, że akurat tego slajdu, ten slajd wypadł z Waszej prezentacji, także patrzymy tutaj. Przeczytajcie sobie proszę ten przepis i rozłożymy go na czynniki pierwsze. To jest jeden z artykułów znajdujących się w umowie o dzieło, ale stosowany odpowiednio do robót budowlanych. Także tam, gdzie jest przyjmujący zamówienie, wstawiamy wykonawcę, a tam, gdzie jest zamawiający, to zamawiający może zostać. I zrobimy sobie wykładnię mini case'ami. Mamy sytuację opóźnienia. W związku z tym, czy ja jako wykonawca będę mógł się zwalniać z odpowiedzialności z tego przepisu, pisząc, że no okej, jestem nie w terminie, ale to nie z mojej winy, bo X, Y, Z.
Jeżeli wcześniej nie było zgłoszone.
Znaczy skupiłbym się tylko na tym słówku opóźnienie.
Z tytułu samego opóźnienia to nie,
Tak, jest jedna, nie, generalnie moja wina nie ma większego znaczenia w tym kontekście. A gdzie jest jedna sfera taka bezpieczeństwa?
Siła wyższa?
To swoją drogą mogę sobie się ratować tym,
nie,
że...
Dalece.
Nie, nie, to chodzi mi o samo opóźnienie. Na razie nie przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o to, co mnie ratuje, to kataklizm w sumie się mieści w siłę wyższą i mogę się ratować, wskazując tym, że no, stada jednorożców galopujących na placu budowy nie mogłem się spodziewać. Ale to, co jest zdecydowanie bardziej interesujące, to jest to, co leży po stronie zamawiającego. Jeżeli przyczyny tego opóźnienia są do wrzucenia na barki zamawiającego, to ja jako wykonawca odpowiedzialności za to ponieść nie mogę. Więc mimo, że winą swoją zwolnić się nie mogę, brakiem winy w przypadku opóźnienia, to nie poniosę odpowiedzialności za uchybienia zamawiającego. Czyli jeżeli on czegoś nie dopełnił i ja przez to popadłem w nieterminowość, to nie skorzysta z tego przepisu. Lecimy dalej. Mam opóźnienie z rozpoczęciem lub wykończeniem robót. Czy widziałby tutaj Pan w tym zakresie też kamienie milowe do zastosowania w zakresie tego przepisu?
Jako wykonawca ma Pan opóźnienie w rozpoczęciu robót.
Tak jak no, przepis procesuje, że w rozpoczęciu albo w wykończeniu.
W mojej ocenie nie. Że chodzi tylko o termin końcowy. Jakby jeżeli są kamienie milowe, to owszem, one pewnie mają jakieś kary umowne zastrzeżone.
Znaczy to już kwestia umowy, no, ale co? To już jakby wchodzimy w przyczyny tej nieterminowości. Jeżeli chodzi o samą zasadę, to jest nas dwóch. I co ważniejsze, też tak jest kwestia oceniana przez orzecznictwo, że jeżeli przepis mówi nam wprost o tym, że mamy fuck-up na rozpoczęciu albo wykończeniu, no to cóż, albo początek, albo termin końcowy. Więc jeżeli mamy tak przepis sformułowany, no to kamienie milowe nie będą domyślnym featurem do użycia tego przepisu. Ciekawsze pytanie, czy możemy się umówić, że zmieniamy ten przepis tak, że też na kamieniach milowych będę mógł z niego skorzystać. Czyli sobie ustalimy, że Opóźniamy się z rozpoczęciem, realizacją etapu lub wykończeniem robót.
To ja mam jeszcze inne pytanie.
To najpierw odpowie pan na moje. Wtedy się pan dopiero zrekompensuje swoim.
Bo to nie muszą być kamienie milowe.
Znaczy, ja mówiąc kamienie milowe, mam na myśli po prostu etapy. Nie kombinujmy
tego. Chyba w ten sposób zostali wyrzuceni wykonawcy ze stadionu we Wrocławiu przed Euro.
Inaczej. Jeżeli może pójdźmy w tą stronę. Bo pytam wprost, czy w umowie moglibyśmy sobie wpisać inaczej niż w przepisie, że to nie jest tylko początek i koniec, ale też terminy etapów.
Pewnie tak.
Sądy też twierdzą, że tak, że tutaj w tym zakresie sięga dyspozytywność tego przepisu, sięga wola stron i mogą one sobie zmienić i ja rekomenduję zmienianie tego w kontraktach, tak żebyście Państwo mieli podkładki pod to, żeby też przy zawaleniu etapu można było już się zastanowić, czy nie warto by rozważyć zerwania relacji z takim niekompetentnym wykonawcą. Idąc dalej, mamy opóźnienie tak dalekie, że nie jest prawdopodobne, że wykonawca zdoła je zakończyć w czasie umówionym. I teraz powiedzcie mi Państwo, czym różni się to, co jest w treści przepisu, od tego, co zapisałem na flipcharcie. Czy różni się i czym się różni ten fragment, używając magicznego lasera, ten fragment z tą opcją, którą zaproponowałem na flipcharcie, Panie Macieju?
No to ciągle jest to możliwe.
Tak jest. Zauważyłem właśnie, że inna, troszkę inaczej chyba działa logika inżynierów i logika prawników, bo ja też tak to oceniam, że jeżeli zapiszemy, że jest prawdopodobne, że wykonawca nie zdoła ukończyć, to znaczy, że istnieje zarówno prawdopodobieństwo, że wykona, jak i prawdopodobieństwo, że nie wykona. Natomiast jeżeli mamy w przepisie, że nie jest prawdopodobne, że zdoła ukończyć, czyli nie istnieje takie prawdopodobieństwo, jakby się nie starał, choćby stanął na rękach, uszach, to nie zakończy. I to robi ogromną różnicę. Bo czym innym jest udowodnić komuś, że było prawdopodobne, że on nie skończył, i to umówmy się, często w projektach będzie wpisane praktycznie od pierwszego dnia, że istnieje prawdopodobieństwo, że on tej roboty nie skończy, a czym innym jest komuś wykazać, że on nie miał fizycznych szans obiektywnych na to, żeby wyrobić się ze swoją robotą. I w doktrynie prawniczej najczęściej chyba powtarzanym poglądem jest to, że to musi być wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia. Ale według mnie to nie jest jednoznaczne z tym, co jest zapisane w przepisie. Bo to jest niższy standard po prostu niż to, co, tak jak czytam ten przepis, ja widzę tam wyższy standard, czyli zupełny brak prawdopodobieństwa, a nie wyłącznie istniejące wysokie prawdopodobieństwo.
Od 0 do 1, a jak nie ma tego przedziału, czy nie ma tego prawdopodobieństwa, czy jest niemożliwe.
Trochę jak z ciążą, albo się jest, albo się nie jest.
Albo jest wysoko, wielce prawdopodobne, że jest ciąża.
Tak.
Nie można być trochę
tak, na przykład w tym przypadku.
Tak, to ja też tak to widzę właśnie.
Czyli ten przepis jest jakby bardziej korzystny dla wykonawców, ten...
On, może inaczej, on ma wysoki poziom stosowania, o tak, że trzeba, nie użyjemy go sobie od tak z marszu w każdym przypadku, że słuchaj, to jest może szansa, że on się nie wyrobi. To nie to. I to w tym umacnia mnie przekonanie o tym, że wszystkie przepisy odstąpieniowe, konsekwentnie przyjmuje się, że odstąpienie to jest bardzo niefajna rzecz i powinno się interpretować wszystkie przepisy dotyczące odstąpienia w sposób wąski, więc jeżeli ja coś mam wąsko interpretować, to tutaj interpretuję super slim fit.
A jak któryś zamawiający sobie wpisze to czy ten...
Znaczy wtedy, wie pan co, szczerze, trzeba by się zastanowić przede wszystkim, czy wpisując coś takiego, bo są takie głosy w orzecznictwie, że odstąpienie ustawowe, zmiany warunków odstąpienia ustawowego tak nieszczególnie miło widzi orzecznictwo. Także na początku trzeba by w ogóle się zastanowić, czy mógł zmienić ten przepis. Ewentualnie, jeżeli doszlibyśmy do wniosku, że to nie było dopuszczalne, to trzeba by rozpatrywać taką klauzulę jako odstąpienie umowne. Ten 395, tak jak rozmawialiśmy o tym ograniczeniu jednostronnym zakresu robót, że to jest przykład odstąpienia umownego de facto i w związku z tym musi być termin. Tak, tutaj jeżeli byśmy doszli do wniosku, że nie, ta ustawa, to jest jednak ustawa, to jest przepis taki mocno restrykcyjny, więc strony nie mogą sobie tam w łap za bardzo w niego wsadzać, wtedy popatrzmy, ok, ale czy to spełnia wymogi odstąpienia ustawowego, czyli jeżeli ma termin. Jeżeli nie ma termin, no to odstąpieniem ustawowym też, umownym też nie może być i arrivederci. W orzecznictwie sądowym też znalazłem podkładkę pod to, że Sąd Najwyższy nawet się wypowiadał właśnie, że nie mówimy tutaj o takiej sytuacji, gdzie nie ma już widoków na to, żeby coś skończyć. Panie Mariuszu, w związku z tym, jaka jest jedna taka sfera z Pana punktu widzenia jako zamawiającego? Taki Pana bezpieczny kącik, gdzie wie Pan na pewno, że jeżeli to się wydarzy, to będzie mógł Pan zastosować ten przepis. To może było troszkę takie enigmatyczne te moje pytanie. To bardziej konkretnie, dobra? Żeby pana
nie. Bo ja jestem w takiej sytuacji, gdzie ja mam umowę dosyć szeroko określone wszystkie możliwości.
Okej, ale pracujemy na przepisie.
Czy. Wniosek o upadłość.
A, teraz nie.
Konkretniej panu zadam pytanie. Czy musiałby pan. Jestem pana wykonawcą, pracuję.
Z
pewnością, ale powiedzmy, że jestem takim podwykonawcą z tych szwarc charakterów. Widać mnie tam na placu budowy raz na 48 godzin. Ktoś się pojawi, że niby coś się dzieje. I mówię panu, że panie Mariuszu, ale ja mam dużą rodzinę na Pomorzu. Zadzwoniłem już, jadą pociągiem wuj Stefan z rodziną, ciocia Marysia z rodziną. Jak ruszymy tutaj z robotą na cztery zmiany, 24 godziny na dobę, to tak przyspieszymy, że ohoho i jeszcze trochę. I czy pan musi uwzględniać moją szansę na przyspieszenie robót? Czy może pan się kierować tym tempem, aktualnie, który dotychczas pracowałem?
Oczywiście, że biorę pod uwagę aktualne te tempo robót, tylko ja się zaraz
no sądy się z tym za bardzo nie zgadzają.
Dobrze, wszystko się zgadza, tylko że jest pewna technologia wykonania prac.
I do tego piję tak naprawdę.
Jeżeli tutaj miałem taki jeden przypadek, gdzie wykonywali mi fragment ulicy, gdzie ja wiem, tak, co trzeba zrobić po kolei, w czasie minimum, a jeszcze do tego mam jesień i zimę, wiem, że w grę wchodzą jeszcze opady, wchodzi w grę temperatura, do tego to malowanie to też było jeszcze tutaj też dołączone w temacie wcześniej. To ja tym jestem w stanie podejrzeć.
Jasne. I pan jakby ubiegł moje drugie pytanie, bo ta technologia, to jest ten pana bezpieczny pokoik. Jeżeli coś jest technologicznie nie do wykonania, jeżeli mamy dla prostego przykładu tydzień do zakończenia robót, a wiemy, że masa bitumiczna, z której korzystamy, tężeje dwa tygodnie, to choćby mi tutaj batalion solariów przyjechał i próbowali mi to lampami suszyć, to i tak zgodnie z technologią produkcji to nie będzie do wykonania. A wracając do kwestii tej przyspieszenia, z którą pan mówił, że trzymałby się pan tego mojego dotychczasowego sposobu realizacji, no to tutaj szczerze mówiąc bym się nie zgodził i wskazuje się, że wykonawca, no cóż, ma możliwość przyspieszenia i prawda jest taka, że projekty budowlane zwyczajowo przyspieszają na finiszu, więc trzeba uwzględnić, że będzie mógł zwiększyć sobie moce przerobowe. Ciekawym case'em jest tutaj spór wykonawcy, który podnosił, że on miał już po wyselekcjonowanych dodatkowych podwykonawców, to wszystko miało być super zrobione i tak dalej, i tak dalej i miałby szansę skończyć te roboty, no i dowodził, że rzeczywiście technologicznie jakby dołożył tą dodatkową brygadę czy dwie, to by się to się spięło, ale temat się wysypał, kiedy biegły stwierdził, że raz, że fizycznie on nie wcisnąłby tylu ludzi na tam miejsca było po prostu za mało, żeby tylu ludzi i tyle maszyn koło siebie stanęło, żeby to robić. A dwa, że był pusty jak bęben maszyny losującej przed zwolnieniem mechanizmu blokady. Także nie miał... Tak, nie miał za bardzo z czego takim podmiotom zapłacić, żeby je zaangażować.
O gwarancję, że ma pieniądze, a ja jako inwestor nie mogę się zapytać wykonawcy, czy on ma pieniądze, żeby sfinansować inwestycje?
Tak, tak się żyje. Ach.
A co w przypadku częstego zapisu, że w przypadku opóźnienia na przykład 7 dni z rozpoczęciem robót, zamawiający ma prawo dostąpienia od umowy?
To zależałoby, czy rzeczywiście jest opóźnienie, czy jest zwłoka. Bo jeżeli byłaby zwłoka, to by była, uwaga, pierwsza łacina na szkoleniu, lex commissoria. Czyli taka klauzula bardzo fajna, bardzo przydatna też z perspektywy wykonawcy na potrzeby zatorów płatniczych. Dzięki której, jeżeli mamy określony jakiś obowiązek umowny w kontrakcie, wpiszemy sobie, w jakim terminie on ma zostać wykonany, to możemy zastrzec, że w przypadku niewykonania tego w tym umówionym terminie można od razu wyfiksować się ze współpracy. Ale on wymaga zastrzeżenia zwłoki i sądy w dużej części przyjmują, że w związku z tym, jeżeli tam się pojawi opóźnienie, to już nie będzie ten rodzaj odstąpienia.
Zwłoką
opóźnieniem? Opóźnienie to jest po prostu kalendarz. Jeżeli się umawialiśmy, że coś ma być wykonane 20, a jest wykonane 22, no to opóźnienie wynosi 2 dni, bo tyle się nie wyrobiliśmy. Zwłoka natomiast to już jest zawinione opóźnienie. Czyli badamy, czy to, że się nie wydarzyło w te 2 dni, to było zawinione przez pana, czy to były jakieś okoliczności leżące po mojej stronie, czy okoliczności niezależne od żadnego z nas.
A i tak opóźnienie często jest interpretowane jako zwłoka, jak
czy jest...
Opóźnienie leżące z przyczyn wykonawcy to jest de facto
zwłoka.
No tak.
Na to trzeba uważać.
Tak, że to jest tam zakamuflowany sposób nazywania tego. Jest też jakby o tyle istotne, że w kodeksie cywilnym domyślnie jest wpisane domniemanie winy w tym opóźnieniu, więc też jest przełożony tutaj ciężar na bronienie się.
Czyli jakby bronić się jako wykonawca, to należałoby wpisać
w tym kontekście. Kończąc myśl natomiast, bo pytał pan, że jest te 7 dni X, tam opóźnienia bądź zwłoki, czyli jeżeli zwłoki, to może być to lex commissoria, ale jeżeli tam będzie opóźnienie, to najbezpieczniej trzeba by to oceniać jako odstąpienie umowne. Znowu patrzymy, czy jest zastrzeżony termin, w którym to jest samo wpisanie, że to jest 7 dni opóźnienia, to nie będzie ten termin.
Ale wskazane od daty podpisania umowy na przykład, nie?
Jeżeli mamy taką gołą klauzulę, że może zamawiający odstąpić w przypadku przekraczającego 7 dni opóźnienia w przejęciu przez wykonawcę frontu robót, czy tam placu budowy, to wtedy te 7 dni to nie jest jednoznaczne z terminem, bo to musi być termin na odstąpienie. Czyli musiałaby się znaleźć jeszcze odpowiednia informacja o tym, w jakim terminie to odstąpienie może zostać dokonane. Przechodząc dalej. Pani Justyno, mamy, że zamawiający może, czy może inaczej, wprost pytając, czy muszę panią uprzedzić jakoś tam notyfikacyjnie, że Justyna, to nie idzie w dobrym kierunku, spręż się, czy mogę od razu popawić się snajpera i oddać strzał w głowę. To dobra odpowiedź na pytanie, a czy B odpowiedzieć tak. W sensie druga opcja, tak? Że czy trzeba notyfikować, czy nie?
Moim zdaniem tak.
Okej, a spójrzmy na ten fragment.
Może nie muszę wyznaczać. Moja obserwacja to jest lornetka i strzał.
Tak. Czyli nie muszę cię notyfikować, tylko myślisz, że przychodzę z wizytą towarzyską, pogadać się o koordynacji i tak dalej, a w kopercie daję ci oświadczenie o odstąpieniu od umowy. I cóż, zostaje nam się uścisnąć dłoń i pożegnać. Pani Martyno, rzecz już ostatnia, która może tu budzić wątpliwości. Mamy tak, że mogę ja, jako pani zamawiający, odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. A czy mogę odstąpić po upływie tego terminu? Bo jest w przepisie wskazane, że mogę odstąpić jeszcze przed upływem.
Ja bym powiedział, że tak.
Również bym tak powiedział. I szczerze mówiąc, jestem trochę zdziwiony tym, że jakąś dekadę temu przez sądy przetoczyły się procesy rozstrzegane różnie i w części tej niewłaściwej, nazywając rzeczy po imieniu, sądy przyjmowały, że skoro jest tutaj napisane, że jeszcze przed upływem, no to przed upływem. Termin upłynął, no to jesteśmy już po ptakach. Ale znowu, logika wskazuje jednoznacznie, że jeżeli mogę zrobić coś jeszcze przed, to tym bardziej powinienem móc to zrobić po.
Znaczy rozumiem, że ja wymogę roboty budowlanej, trzeba się powołać na tego, bo to też działa, na nie roboty budowlanej.
To znaczy w umowie nie trzeba się w ogóle na niego powoływać. Jeżeli pan go nie wpisze do kontraktu, on i tak będzie wiązał z ustawy. Natomiast jeżeli chciałby pan powoływać go w oświadczeniu o odstąpieniu, jeżeli pan napisze zwykłe 6-3-5, to nikt panu głowy nie urwie, a jeżeli chciałby już pan wejść na level pro, to polecałbym pisać, że to jest artykuł 656, paragraf 1 związku 635, bo 656 to jest ten przepis, który odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów o dzieło do robót budowlanych. Pani Katarzyno, przypadło pani w udziale fajne zagadnienie, mianowicie ja, pani zamawiający, składam pani oświadczenie te z przepisu, który omawiamy, ale okazuje się, że przeszacowałem i nie ma tej nieterminowości w stopniu tym, że nie jest prawdopodobne, że skończę. I co się dzieje z kontraktem? Czy to oświadczenie o odstąpieniu wywołuje skutek, czy też nie?
No to jest pytanie, no teoretycznie nie wywołuje skutku, skoro nie zostały spełnione wszystkie przesłanki którego się powołano na odstąpienie.
Logiczne, co nie? Jeżeli chciałbym odstępować, to cóż, powinienem spełnić przesłanki. Jeżeli nie spełniłem, to oświadczenie nie wywołało skutku. Niemniej, jest taka linia orzecznicza nabierająca popularności, zgodnie z którą, jeżeli zamawiający złożył oświadczenie i przeszacował, to on nie odstąpił od umowy na podstawie 635, niemniej odstąpił, ale na podstawie 644 bodajże KC. I to jest z kolei odpowiednik tego artykułu 649 z indeksem 4 paragraf 3, czyli zastrzeżenie, zgodnie z którym do czasu, znaczy odpowiednik, bardzo zbliżona treść, bo ten przepis z dzieła przewiduje, że do czasu ukończenia odpowiednio robót, zamawiający może odstąpić od umowy i tylko tu jest taki znowu znaczek, gwiazdeczka, płacąc umówione wynagrodzenie. I tutaj też wchodzi w grę ta regulacja, że zamawiający ma prawo odliczyć to, co oszczędził wykonawca, nie realizując całości. I zwróćcie Państwo uwagę, jak nam się sytuacja z perspektywy zamawiającego mocno komplikuje. On składał oświadczenie, święcie przekonany o tym, że skasuje sobie karę umowną, ma jeszcze otwarte drzwi do odszkodowania uzupełniającego, więc na przykład jeżeli kolejny wykonawca policzy mu za dokończenie więcej niż miał zapłacić temu, z którym odstąpił, to jeszcze odszkodowawczo będzie dochodziło od niego różnicy. Tymczasem okazuje się, że być może sam będzie musiał zapłacić karę umowną w zależności od treści kontraktu, a to, co będzie miał na pewno do zapłacenia, to wynagrodzenie i minus to, co zdoła udowodnić jako wydatki, co jak już rozmawialiśmy, no łatwe dowodowo nie jest. Dlatego ostrożnie z odstępowaniem na tej podstawie i nawet powiedziałbym szerzej, ostrożnie z odstępowaniem ogólnym przez inwestorów, bo ta sama argumentacja właściwie jak w przypadku tego nietrafionego 635 może być odniesiona do każdego przypadku odstąpienia przez zamawiającego. Więc każdy przestrzał może się bardzo boleśnie skończyć. I ostatni już mini, albo dwa ostatnie mini case'y. Mamy sytuację, że na papierze rzeczywiście już jesteśmy głęboko w lesie, czy może nawet bardziej, jesteśmy już po terminie, bo jeżeli możemy skorzystać z tego jeszcze przed upływem, no to jeżeli już nam termin upłynie, to tym bardziej będziemy przekonani, że możemy sobie odstępować. Czy jeżeli mam naruszony już ten termin, to czy w każdym wypadku będzie mógł mnie Pan pożegnać z placu budowy, powołując się na ten przepis? Innymi słowy, bezsporne jest, że ja rzeczywiście uwaliłem. I czy drugiego dnia już może Pan przyjść do mnie, że z informacją, że w końcu się Pan doczekał i nie musi mnie Pan już dłużej oglądać? 50% szans.
Nie, ale jeżeli jest inny zamówiłem tego?
Nie, to znaczy, zupełnie jakby wtedy nie powstanie, nie powstanie podstawa do odstąpienia. Ale mówimy o takiej sytuacji, gdzie ona jest, nie spieramy się co do tego, że tak. I tutaj sądy wykazują się takim racjonalnym trochę podejściem. W ostatnich latach dwa takie orzeczenia czytałem. Jedno dotyczące inwestycji drogowej, Eski którejś, a drugie jakiejś tam gminnej sieci przesyłu czegoś tam. W jednym i w drugim przypadku było tak, że zamawiający pożegnał wykonawcę właśnie na tej podstawie. I w jednym i w drugim przypadku sądy, kontrolując decyzję wykonawców o tym zerwaniu współpracy, stwierdziły, że przeszarżowali. Sądy wskazywały, że w przypadku takich dużych robót jak roboty drogowe czy cała sieć kanalizacji to chyba była, zachowanie terminów jest często nierealne. Widać, że sądy też jakby otrzaskały się już z procesem budowlanym i wiedzą, że harmonogram sobie, a rzeczywistość sobie. I sądy, idąc dalej, stwierdziły, że drogi zamawiający, ty masz, zawsze będziesz miał w umowie kary za nieterminowość, bo nikt sobie nie pozwoli, żeby ich nie było. Także jeżeli masz w szczególności tam nieznaczne opóźnienie i widzisz, że wykonawca jest ci już na finiszu, to daj mu skończyć, wyślij mu notę obciążeniową i będziesz miał dokończony ten projekt nieszczęsny, nie będziesz musiał na nowo rozpisywać przetargu na dokończenie tych robót, a twój interes będzie zabezpieczony tym, że sobie policzysz kary umowne i zdejmiesz z wynagrodzenia wykonawcy. Więc taki zdroworozsądkowy też wątek się tutaj da znaleźć.
Przy okazji może taki był przypadek właśnie PWG i wiesz Kosłowice, 98% zaawansowania kontraktu, kontrakt za 1,3 miliona, odbiory techniczne wykonane, został rozruch do zrobienia i PGNiG się dogadało z firmą od rozruchów, która miała wykonywać to dla PBG. Wypowiedzieli umowę przed rozruchem i kary umowne i tak dalej. Było po prostu w terminie, ale to chamstwo w tej...
Znaczy na rzecz i tak właśnie do takich przypadków nawiązują te wyroki, o których mówiłem, bo to ze zwykłej takiej sprawiedliwości się kłóci, żeby wyganiać wykonawcę, tym bardziej, że w 9 przypadkach na 10 to karę umowną będzie miał wpisaną od całego wynagrodzenia i mimo, że zostało mu 2% przerobu, powiedzmy, to będą go kasować od tych miliarda z hakiem. I rzecz ostatnia z tego zakresu. Jeżeli zdecydowaliśmy się, że chcemy jednak popracować, czyli dostałem oświadczenie o odstąpieniu, przychodzę z koszem ze słodyczami i owocami, z zespołem mariachi.
Bez koperty?
Bez koperty, bo jesteśmy uczciwi. I mówię, że tyle lat się znamy, no, tyle robót razem. Ja do ciebie tu z kwiatami, to chodź dalej tam, dokończymy tą robotę. No i okazuje się, że serce panu mięknie i chce mnie pan przyjąć z powrotem. I co wtedy z tym naszym oświadczeniem o odstąpieniu? Czy ono dotarło do Pana? To jest bezsprzeczne. Chcemy współpracować, a ono już dotarło. Co powinniśmy zrobić, żeby...
Dawać, że nie dotarło.
I tak, to jest pierwsza, najrozsądniejsza rzecz. I na rynku prywatnym nie będzie z tym...
50% takich rozwiązań.
Nie będzie z tym problemu. I sądy wskazują nawet, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to jest ten case odnośnie gwarancji bankowej ze Szczecina, o którym opowiadałem. Czyli odstąpienie od umowy ma definitywny skutek i strony, choćby chciały, go nie cofną. Niemniej sądy przyjmują, że w takim przypadku, jeżeli my byśmy zaczęli znowu współpracować, to tak naprawdę sobie zawarliśmy ustną umowę, na podstawie której stwierdziliśmy, że kontynuujemy, dokończamy te roboty, to co zostało, na dotychczasowych zasadach tego kontraktu. Czyli to jest taka sama, ale nie ta sama umowa. I to może zadziałać na rynku prywatnym. Natomiast gdyby pan Mariusz próbował coś takiego zrobić, to panu Mariuszowi byśmy wysyłali już paczki z pozdrowieniami. Bo zamówienia publicznego na gębę nie powierzymy. Także w przypadku, jeżeli jest zamawiający publiczny, to absolutnie nie rekomenduję takich rozwiązań. Niemniej, gdyby ktoś hipotetycznie ich kiedyś poszukiwał, no to zbieracie wszystkich, którzy byli w to zaangażowani, siadacie z oryginałem tego dokumentu razem z księgą wpływów korespondencji i z panią, która przyjmuje korespondencję, palicie to na jakimś ognisku i każdy sobie zdradzacie wzajemnie jakieś krępujące najbardziej sekrety ze swojego życia, żeby każdy miał na każdego haka i było wiadomo, że nikt się nie wysypie.
Nie, był taki serial na HBO, tak. Tak. Tam podpisali taki plan.
Okej. I to...
Nawet jakby...
I tak w zarysie wyglądają prowadzone przeze mnie szkolenia. Najbliższe eventy z cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych będę miał przyjemność poprowadzić 6 grudnia w Krakowie oraz tydzień później 13 grudnia w Warszawie. Na oba nadal są dostępne miejsca, także serdecznie zapraszam do udziału. Zarejestrować się na szkolenie można bądź pisząc maila na adres szkolenia@kancelariamros.pl lub wchodząc na stronę Evenea i wpisując w wyszukiwarce na tej stronie umowy budowlane 2.0. Będzie tam dostępna rejestracja zarówno na szkolenie w Krakowie, jak i w Warszawie. Mam nadzieję, że do zobaczenia oraz do usłyszenia w kolejnym odcinku.